40 dni przygotowania do Wielkanocy, a w tym czasie szczególnych parę dni rekolekcji mających ten sam cel, przygotować do Wielkanocy. I w zależności od tego, jak rozumiemy cel przygotowania, tak będziemy rozumieli samo przygotowanie. Czym są święta wielkanocne? Gdyby przybył tu ktoś z innej kultury, niechrześcijańskiej, i oglądał tylko nasze zachowanie, mógłby dojść do takiego przekonania, że tutaj są jakieś, że Wielkanoc polega na jakichś obrzędach folklorystycznych, na doznaniach estetycznych, kulinarnych. Najpierw jakaś palemka, potem popiołek, potem jajeczko. To wszystko się kropi. Ludzie stają się radośni, spotykają się w rodzinie. Przychodzi wiosna, wszystko kwitnie i są bardziej radośni, zadowoleni. I że w tym właśnie tkwi cały sens tych świąt. Kiedy się rozmawia z ludźmi, rzeczywiście nie wszyscy mają głębokie pojęcie i rozumienie, o co tutaj tak naprawdę chodzi. Jajeczko, baranek, zajączek. Ale w sytuacjach krytycznych, kryzysowych, no jajeczko nas nie wybawi od braku poczucia sensu wskutek zranienia, zdrady, śmierci kogoś bliskiego czy choroby własnej. Potrzebujemy głębszego sensu i on jest zawarty w tych świętach. Jeśli dobrze się do nich przygotujemy, to odkryjemy i będziemy w nich uczestniczyć. Otóż największy problem ludzkości, czyli śmierć, jako skutek grzechu jest nierozwiązywalny. Tak samo jak poczęcie życia. Jest to granica niedostępna dla ludzi. Nie można wygenerować życia. Zawsze trzeba wziąć życie, aby z życia powstało życie. Nawet przy różnych manipulacjach genetycznych, inżynieriach, musi być ten materiał biologiczny żywy na samym początku, którego technika, technologia, nauka nie potrafi przekroczyć. Otóż to, co niemożliwe dla filozofii, dla medycyny, nauki, a więc bariera życia i śmierć, to właśnie rozwiązał Pan Bóg poprzez przede wszystkim życie, nauczanie, śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa, Syna Bożego. W ten sposób przywrócił nam to, cośmy utracili przez grzech pierworodny i jeszcze dołożył nam dużo więcej. Także stan po odkupieniu przewyższa stan przed grzechem. I właśnie tę tajemnicę, tę prawdę świętujemy, bo ona nas tworzy. My nią żyjemy i żyjemy z niej. Z tajemnicy paschalnej Chrystusa. Ona daje sens naszemu istnieniu. Ona jest ostatecznym odwołaniem w sytuacjach, kiedy nie widzimy sensu. Także dla wierzącego nie ma sytuacji bez wyjścia i nie ma sytuacji bezsensownej. Dzięki temu, że Chrystus zmartwychwstał. Jak możemy w tym uczestniczyć? Otóż w drugim czytaniu dzisiaj święty Paweł w liście do Rzymian mówi o życiu duchowym i odwołuje się tutaj do antropologii biblijnej, greckiej. Zresztą Maryja w domu Elżbiety tak uwielbia Boga, Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. Nie wiem, czy dzisiaj byśmy tak powiedzieli o swoich stanach wewnętrznych. Może byśmy powiedzieli, że moje serce jest radosne i w tym pojęciu serce zawarlibyśmy wszystko, co niematerialne, może psychiczne, emocjonalne, a może coś więcej. Otóż warto sobie uporządkować te sprawy. Klasyczna antropologia grecka widziała w człowieku sferę cielesną, określoną pojęciem soma albo sarx. Także we wszystkich żywych istotach psychę, które można tłumaczyć jako zasada życia albo dusza, ale w rozumieniu nie katechizmowym, że dusza ludzka jest nieśmiertelna, tylko dusza, która jest właściwa wszystkim żyjącym istotom, również zwierzętom, czyli jakiś pierwiastek duchowy, który ożywia materię, coś, do czego nauka nie ma dostępu, nauka empiryczna, bo to się wymyka spod obserwacji. I na tym się właśnie sprawa nie kończy. Otóż ponad tą duszą, czyli zasadą życia, która integruje, ożywia ciało, powoduje metabolizm, przekazywanie gatunku, zapamiętuje projekt, jest jeszcze duch. O czym często może zapominamy, może właśnie za sprawą takiego skrótu w katechizmie, który mówi, dusza ludzka jest nieśmiertelna. I tutaj pod pojęciem dusza w tym kontekście wszystko, co duchowe, a więc dusza i duch razem są wzięte. Po łacinie anima. Anima, animare, znaczy ożywiać, to, co nas ożywia. Ale po grecku będzie pneuma. Psyche, soma, psyche i pneuma. I to są trzy takie jakby stadia, trzy poziomy życia. Człowiek też może realizować siebie na tych trzech poziomach. Może tylko na pierwszym, jakimś zwierzęcym, cielesnym. Może na poziomie psychicznym, emocjonalnym, relacyjnym. Ale może również wejść na poziom życia duchowego. I to jest właśnie udział w Bożym życiu, w nadprzyrodzonym, w życiu wiecznym. Ostatecznie dusza jako zasada życia kiedyś przestanie to ciało ożywiać i ciało będzie się rozpadać. Pozostanie tylko pierwiastek duchowy, aby w odpowiednim czasie na nowo zintegrować to ciało, ale już przemienione, abyśmy już po zmartwychwstaniu żyli wiecznie. Jak to będzie, nie wiemy. To nie są rozważania teoretyczne, to są fundamenty naszej wiary. Nawet na dobrą sprawę wiara tutaj nie jest potrzebna, bo to jest nasze również i codzienne, powszednie doświadczenie i przekonanie, że jestem czymś więcej niż ciałem, czymś więcej niż uczuciem, że jest coś duchowego, co nadaje sens mojemu życiu, powołaniu i ostatecznemu przeznaczeniu. Chodziłoby o to, aby w trakcie tych rekolekcji wejść na ten również trzeci poziom. To nie znaczy pominąć pierwszy i drugi, ale przede wszystkim otworzyć się na tę perspektywę duchową, nadprzyrodzoną, wieczną. O ile w codzienności jesteśmy zaangażowani w sprawy doczesne, immanentne, one mogą nam zakryć ten horyzont i pozbawić nas tej perspektywy wieczności. Właśnie po to jest Wielki Post i rekolekcje, abyśmy sobie zafundowali taki luksus, taki komfort, że chcę żyć pełnym życiem, pełnowymiarowym, takim, do którego zostałem powołany, który zapewnia mi godność, niezatartą przynależność do Pana Boga. Właśnie poprzez ten pierwiastek duchowy, poprzez to że Duch Boży, Boży Duch ożywia mojego ducha. Ożywia, a więc nadaje sens, integruje go, scala, umacnia, uświęca, oczyszcza. W czasie przygotowania do Paschy, czyli w okresie Wielkiego Postu, dwa tygodnie temu, tydzień temu i dzisiaj czytaliśmy takie szczególne fragmenty Ewangelii świętego Jana. Tak naprawdę to są późne teksty wczesnochrześcijańskie. Już były napisane Ewangelie według Mateusza, Marka i Łukasza. Jan Ewangelista i apostoł odkłada na później redakcję swojej Ewangelii. Zresztą ostateczna redakcja to jest koniec II wieku, kiedy z różnych fragmentów janowych następuje ostateczna redakcja. Zresztą, kiedy czytamy uważnie, zauważamy, że Ewangelia według świętego Jana posiada dwa epilogi, czyli było przynajmniej poza Janem albo Jan i jeszcze jakiś inny redaktor. Ostatnie rozdziały mówią o życiu zmartwychwstałego wśród apostołów jeszcze do wniebowstąpienia. Tak więc te fragmenty o Samarytance, o niewiadomym od urodzenia oraz dzisiejsza o wskrzeszeniu Łazarza, chociaż mówią o faktycznych wydarzeniach z życia Jezusa, ubierają to formę opowiadania, które jest charakterystyczne, ponieważ zawiera mnóstwo dialogów. Poprzez dialogi poznajemy charakter osób, które tutaj występują. Jest to szalenie ważne, ponieważ tak naprawdę to były katechezy dla przygotowujących się do sakramentów odrodzenia, sakramentu chrztu, bierzmowania, Eucharystii, do tych, którzy na Paschę mieli stać się chrześcijanami. I aby dobrze się przygotowali, właśnie w tych spotkaniach, w tych mnóstwie osób, dialogów, można rozpoznać siebie. Nie tylko w Samarytance, czy w niewidomym od urodzenia, czy Łazarzu, ale także w uczniach Pana Jezusa, w towarzyszących osobach, mieszkańcach Sychar, czy faryzeuszach, czy rodzicach niewidomego, czy w Marcie, czy w Marii, czy w tych, którzy uwierzyli. Oglądamy tutaj cuda Pana Jezusa, zwłaszcza w drugiej i trzeciej perykopie, czyli obdarzenie wzrokiem tego, który nigdy nie widział. Nigdy nie widział, to znaczy nie ma pojęcia o kolorach. Bo ktoś, kto stracił wzrok, a widział wcześniej, ma taką treść zapełnioną pojęcia kolor. Ktoś, kto nigdy nie widział, nigdy się nie dowie, nie będzie miał wyobrażenia, co to jest kolor. Będzie to dla niego pusta abstrakcja. To tak jest mniej więcej jak z człowiekiem, który nie rozwinął w sobie, nie otworzył się na sferę duchową. Niby normalny człowiek, rozumny, ma wykształcenie, zaradny, radzi sobie w życiu, wykonuje funkcje społeczne, ale kiedy zacząć z nim rozmawiać o sferze duchowej, on nie wie, o czym mowa. Nie wyobraża sobie, o czym mówimy. Jakieś bajki, legendy. Tak właśnie bywa z człowiekiem, który nie otworzył się na łaskę wiary. To tak jak ślepy, który nie wie, co to są kolory. I w przypadku Łazarza jest to wskrzeszenie, a więc cud niebywały. 4 dni w grobie to już jest rozkład ciała. To nie był letarg. Ale tak naprawdę tym cudem, czyli mówiąc językiem Ewangelii Janowej, tym dziełem Boga, Nie jest to, że umarły wstał z grobu, czy ślepy zaczął widzieć, czy paralityk stanął na nogi, czy trędowaty doznał oczyszczenia. Zwróćmy uwagę, że za każdym razem Ewangelia kończy się wyznaniem wiary. I uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Powiedział: wierzę, i oddał Mu pokłon. Albo dzisiaj Marta i Maria: ja wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży. To jest dzieło Boże, to jest ten cud. Wskrzeszenia, uzdrowienia to są znaki, które wskazują na Mesjasza. Tak było o nim powiedziane: Duch Pański nade mną, ponieważ mnie namaścił, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym ogłaszał rok łaski od Pana. I to właśnie czyni Jezus z Nazaretu. W ten sposób potwierdza, że Duch Boży jest w nim, bo gdyby nie miał Ducha Bożego, nie mógłby takich rzeczy czynić. A więc te znaki wskazują na tożsamość Jezusa, ale zawsze pozostawiają wolną wolę odbiorcom. Jedni uznają Jego za Mesjasza, Syna Bożego, inni mówią, że to grzesznik i oszust. Tu jest właśnie ten wielki dramat, że Pan Jezus, Pan Bóg podprowadza nas do spotkania w wierze, ale nie wyręcza nas w wysiłku szukania, spotkania i trwania w wierze. Tym będziemy się zajmować w najbliższym czasie naszych rekolekcji, poniedziałek, wtorek, środa. Wtedy może coś więcej również powiem o życiu Kościoła na Ukrainie, również o Polakach i ich historii, o tym, co oni przeszli i jak dzisiaj się tam odnajdują. Również powiem o działalności Centrum Ewangelizacji Światło Życie, którego jestem moderatorem. Chciałbym również przedstawić kilka postaci, bez których trudno zrozumieć dzisiejsze czasy tej części dawnej Polski i Kościoła, który żyje na dawnych kresach polskich, bardzo nam bliskich i drogich sercu. Z całą pewnością jest pośród nas przynajmniej kilka osób, którzy mają korzenie ze wschodu. Czy sami tam się urodzili, czy ich rodzice może są Sybiracy, czy potomki Sybiraków. To są wszystko nasze sprawy nam bliskie, często bolesne, ale na pewno i chwalebne. Jest to również jakieś dzieło Boże, które nie może się zmarnować, które również trzeba rozpoznać w świetle Bożej łaski. A więc zachęcam do trwania w rekolekcjach, przychodzenia, do skorzystania z sakramentu pokuty, a więc powrotu do Bożej łaski. Bowiem Wielką Noc Kościół, nasza Matka, będzie nas pytać o wiarę. Czy wierzysz, tak jak Jezus pyta Samarytankę niewidomego od urodzenia, Martę, Marię, czy ty wierzysz? Ale zanim odpowiemy wierzę, najpierw Kościół Matka zapyta, czy ty wyrzekasz się szatana, jego spraw i wszystkiego, co prowadzi do zła, aby cię grzech nie opanował. Bo jeśli w moim naczyniu jest brud i smród, nie zamieszka tam Duch Święty. To naczynie trzeba najpierw oczyścić, jednoznacznie wyrzec się wszystkich spraw księcia ciemności, podwójnego życia, podwójnego myślenia, podwójnych standardów, aby narodzić się jako nieskalane dziecko Boże, na nowo odrodzić się we krwi Chrystusa. Do tego właśnie zmierza Wielki Post, który przechodzi w święta paschalne. Nie będzie pięknie brzmieć wielkanocne Alleluja, zabrzmi fałszywie, jeśli w sercu nie dokona się przemiana radykalna, jednoznaczna. Zachęcam do wytrwania. Na pewno będzie wiele pokus, aby unikać tych rekolekcji, tych myśli, aby powierzchownie załatwić sprawę, wyspowiadać się i na tym zakończyć rekolekcję. Ale to jest właśnie luksus, zafundować sobie życie w pełni, życie również w tym wymiarze duchowym. Amen.